Jest godzina 8:16, słuchają Państwo Poranka Wnet, 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie, a już wkrótce FM w Białymstoku, Wrocławiu i Szczecinie. Czekamy na to z utęsknieniem. W tym roku to się wydarzy, proszę Państwa.
Wywiad Wnet.
Na gościem programu jest Dariusz Piotrkowski, minister edukacji narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
No dobrze, zacznijmy zanim od edukacji, zacznijmy od tematu głównego, politycznego. Dzisiaj i jutro Sejm się zacznie ustawą dyscyplinującą dla sędziów. Jedynka Gazety Wyborczej, sędzia nie jest sędzią, adwokaci mordercy czy osoby skazanego o podwójne zabójstwo spod Jarocina chcą nowego procesu, bo wyrok wydała sędzia wskazana przez nową KRS. Kryzys wymiaru sprawiedliwości w pełni.
Znaczy widać, że część prawników próbuje zdestabilizować polski system sprawiedliwości. Mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, kiedy sędziowie niepowołani do tego, aby decydować, czy ktoś ma prawo sądzić, czy nie, próbują wprowadzać chaos. Stąd ustawy, które mają przywrócić porządek w polskim systemie prawnym. Nie widzimy powodu, aby ludzie, którzy mają prawa cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne czy jakiekolwiek inne, tylko i wyłącznie dlatego, że część sędziów nie lubi rządów Prawa i Sprawiedliwości, uniemożliwiało ludziom otrzymanie orzeczeń.
Pan poseł jako polityk jest ważną osobą w Prawie i Sprawiedliwości, zarządza pan podlaską strukturą tejże partii rządzącej. Pana koalicjant, pan wicepremier Jarosław Gowin mówi, że trzeba okrągłego stołu, że trzeba porozmawiać, że być może trzeba się wycofać z części reformy wymiaru sprawiedliwości. Jakie jest stanowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości wobec takich koalicjanta sugestii?
Prawo i Sprawiedliwość stoi twardo na stanowisku, że trzeba kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Trwa to już kilka lat. Jest ogromny opór nie tylko w kraju, ale widać także instytucje międzynarodowe, głównie związane z Unią Europejską, wciągane są w ten spór polityczny i często zajmują także stanowisko polityczne. Trzeba przypomnieć, że rozwiązania przyjęte w wymiarze sprawiedliwości są domeną rządów krajowych, a nie polityki unijnej.
No to taką mamy deklarację. Żadnego okrągłego stołu, jak rozumiem, państwo nie przewidujecie.
Jest. Wiem, że propozycja okrągłego stołu zgłoszona chyba ostatnio przez pana profesora Michała Kleibera. Natomiast czy tam się pojawią nasi przedstawiciele, trudno mi powiedzieć. My w tej chwili będziemy realizowali na pewno te ustawy, które były już przyjęte przez Sejm. Wracamy do tych ustaw na tym posiedzeniu Sejmu. Będziemy chcieli odrzucić weto Senatu.
To przejdźmy do edukacji, bo tam też się dzieje bardzo dużo. Zeszły rok w edukacji to był strajk nauczycieli. To była kulminacja sporu między rządem a nauczycielami. Teraz jak to wygląda? Uspokoiły się emocje? Wraca normalny dialog?
Ten strajk trwał około miesiąca. Przypomnę, że po strajku sytuacja wróciła do normy. Jednym z moich zadań było uspokojenie sytuacji w edukacji. Dziś nauczyciele normalnie pracują. Nie widzę żadnego powodu do tego, aby był jakikolwiek strajk. Co prawda, jeden ze związków zawodowych próbuje nakłaniać nauczycieli do strajku, sprawiać wrażenie, że jest jakieś poruszenie. Nawet robi coś w rodzaju miesięcznic w poszczególnych miastach, które mają przypominać termin strajku. Mówię to oczywiście o ZNP, ale na razie wielkiego odzewu poza twardymi działaczami ZNP zatrudnionymi w wielu miejscach czy oddelegowanymi nie widać, aby nauczyciele mieli ochotę strajkować. Oni po prostu pracują, zajmują się tym, co do nich należy.
Pan uwodzi trochę nauczycieli albo przekonuje do polityki rządu. Między innymi zdaje się, że będzie pan osłabiał system dyscyplinujący nauczycieli.
Nie osłabiał, tylko wyjaśniał pewne rzeczy. Po ostatnich zmianach w prawie, które dokonały się w czerwcu ubiegłego roku, pojawił się m.in. zapis, że dyrektor w ciągu 3 dni od jakiegoś wydarzenia, które według niego może naruszać dobro dziecka, powinien zgłosić to od razu do rzecznika dyscyplinarnego. Wydaje mi się, że potrzeba trochę więcej czasu, aby dyrektor mógł spotkać się zarówno z uczniami, ewentualnie nauczycielami czy rodzicami i próbował pewne rzeczy rozwiązać polubownie i w ogóle zbadał, czy doszło do naruszenia dobra dziecka. Także nie jest to próba zlikwidowania czy osłabienia postępowania dyscyplinarnego, tylko nadania mu takich normalnych, cywilizowanych barw i rozwiązań.
Dziennikarze podają, że pana poprzedniczka, pani minister Anna Zalewska lobbuje za tym, aby te zapisy pozostały, że chodzi o dobro dzieci, ochronienie dzieci przed złym dotykiem.
Ale nikt nie ma zamiaru ograniczać ochrony dobra dziecka i te rozmowy, które planujemy w końcu stycznia ze związkami zawodowymi i samorządami, mają dotyczyć tego, jak przyjąć rozwiązania, które będą skuteczne, które będą chroniły dzieci, ale nie będą wprowadzały też absurdalnych zapisów i doprowadzą do tego, że za byle głupotę dyrektor będzie zgłaszał wnioski do rzecznika dyscyplinarnego. To może spowodować wydłużenie tego procesu.
Że tych wniosków jest znacząco więcej, 3-4-krotnie w zależności od województwa.
Zbieramy w tej chwili dane z poszczególnych województw. W niektórych województwach rzeczywiście jest więcej wniosków, w innych nie.
To jest być może tak, że te wnioski są zasadne, że ta regulacja pozwoli na eliminowanie nauczycieli, którzy nie powinni stać przy tablicy.
Ale ja nie mam zamiaru eliminować postępowania dyscyplinarnego. Ono powinno funkcjonować. To jest zawód zaufania publicznego. Rodzice muszą wiedzieć, że w tym zawodzie pracują dobrzy nauczyciele, dobrzy ludzie, którzy nie wyrządzą krzywdy ich dzieciom.
Sygnał z ministerstwa jest taki, że ten przepis zostanie zmieniony.
Tak, chcemy wydłużyć czas, w którym dyrektor powinien zgłosić naruszenie dobra dziecka, na przykład do 14 dni roboczych.
No to przejdźmy do kolejnego elementu, który budzi i budził emocje wśród nauczycieli, czyli wynagrodzenia. Mamy autopoprawkę do budżetu, która zdaniem rządu gwarantuje podwyżki dla nauczycieli od września tego roku. Zwiększy się kwota bazowa o 200 zł. Opozycja mówi, że to jest oszustwo, bo brakuje 700 milionów złotych. Te koszty państwo chcieli na samorządy przerzucić, tak mówi pani Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy, dobrze pamiętam.
Różne rzeczy opowiadają posłowie opozycji, z bardzo wieloma się nie zgadzam, także i z taką wypowiedzią się nie zgadzam. Skąd ta podwyżka? O tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé. Dlatego też przekonywałem, że konieczna jest zmiana kwoty bazowej, podniesienie ją o 6% zgodnie z zapowiedziami pana premiera, bo tyle ma wynosić podwyższenie wynagrodzeń od września tego roku. Te pieniądze biorą się po pierwsze z oszczędności, które pojawiły się, gdy planowaliśmy budżet na rok 2020, wydawało się, że nauczycieli w systemie będzie około 530 tysięcy. Teraz na podstawie danych, które mamy z systemu informacji oświatowej, widać, że realnie tych nauczycieli jest to 7-8 tysięcy mniej. To oznacza, że wydatki na tych nauczycieli będą niższe w skali całego roku o ponad 740-750 milionów złotych. Oczywiście nie chcieliśmy, aby te pieniądze zostały odjęte z subwencji oświatowej. Dlatego też przekonałem pana premiera, dołożyliśmy 100 milionów złotych na mocy autopoprawki podczas pierwszego czytania budżetu. Mamy około 850 milionów złotych, czyli tyle, ile potrzeba, aby wynagrodzenia nauczycieli od września wzrosły o 6%. I to jest ta kwota, którą potrzebna na 4 miesiące, aby zabezpieczyć środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Do tej podwyżki samorządy się będą musiały dołożyć, czy to wszystko pójdzie z subwencji?
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że subwencja jest jednym z kilku źródeł finansowania edukacji. Oprócz subwencji są także dotacje i dochody własne samorządu. Duża część nauczycieli, na przykład tych pracujących w przedszkolach, nie jest subwencjonowana, więc subwencja ich nie obejmuje. Tak samo pracowników administracji i obsługi. To są koszty, które ponoszą samorządy, ale tak było zawsze, bez względu na to, jaka partia w Polsce rządziła.
A tak będzie także za pana ministerstwa w tej kadencji, bo mówi się, że być może czeka nas rewolucja w finansowaniu edukacji.
Chcemy o tym rozmawiać, ponieważ ostatnie miesiące pokazały, że jest kilka dziedzin, które jeszcze nie zostały zmienione. Pani minister Zalewska próbowała zmienić choćby sprawę postępowania dyscyplinarnego, awansu zawodowego, nie ruszyła sprawy sposobu finansowania oświaty i to są bardzo poważne sprawy, o których trzeba rozmawiać z różnymi uczestnikami polityki edukacyjnej. Chcemy o tym rozmawiać przez najbliższe miesiące i za kilka miesięcy zaproponujemy całościowy projekt zmiany ustawy o edukacji w Polsce.
Pan minister do tych rozmów siada z pustą kartką, czy tam jest jakiś pomysł napisany?
Mamy różne pomysły, ale chcielibyśmy przedyskutować różne rozwiązania, nawet skrajne, które z naszego punktu widzenia są trudne do wprowadzenia, ale warto porozmawiać i jeszcze raz zobaczyć, jak te rozwiązania są widziane także przez stronę społeczną. Wspominał pan o strajku na samym początku, więc ja, chcąc uniknąć kolejnych protestów, wolę raczej rozmawiać, a nie narzucać siłowo pewne rozwiązania.
Ale to jest tak, że w tych skrajnych scenariuszach jest to, żeby rząd centralny całkowicie przejął finansowanie szkoły, to się też mieści w tych ramach dyskusji?
Tak, no tak jak mówiłem, chcę także przedyskutować skrajne rozwiązania, choćby z drugiej strony sytuację, której samorządy całkowicie by przejęły kontrolę nad edukacją, chociaż z mojego punktu widzenia nie byłoby to dobre rozwiązanie i raczej na pewno nie będę go forsował, ale
dopiero
chciałbym...
Państwo kuratoria wzmocnili.
Tak jest, no my musieliśmy wzmocnić kuratorów po to, aby ograniczyć czasami dziwne zachowania samorządów, które na przykład próbowały doprowadzić do tego, aby zlikwidować całkowicie oświatę samorządową na terenie danej gminy. Mieliśmy takie przypadki zarządów PO-PSL.
To jeszcze do strajku wróćmy. Wtedy pojawia się propozycja ze strony rządu, aby zwiększyć znacznie wynagrodzenia nauczycieli, ale kosztem większego pensum. Mówiło się docelowo 22-24 godziny dydaktyczne. To jest jeszcze na stole, to już jest pieśń przeszłości.
To jest jeden z elementów, o którym będziemy rozmawiali za kilka miesięcy. Przy czym trzeba traktować to całościowo, bo nie można mówić tylko i wyłącznie na przykład o podwyższaniu pensum, a jednocześnie nie mówić o jakości pracy, o awansie zawodowym czy ocenianiu nauczycieli. Te elementy związane z wynagrodzeniem wiążą się z tą tak zwaną pragmatyką zawodową nauczycieli i to trzeba potraktować całościowo.
Ale nauczyciel języka polskiego albo historii, który ma dużo sprawdzianów, dużo pracy do wykonania poza lekcją, będzie w stanie dobrze jakościowo kształcić, mając pensum 24 godziny tygodniowo.
Ja jestem przeciwny podwyższeniu tak znaczącemu pensum. Jeśli już, to możemy rozmawiać o znacznie mniejszych liczbach.
Do 20?
Na razie nie odpowiem, natomiast jeszcze raz, ja ze swojej praktyki wiem, że rzeczywiście przy 24 godzinach bardzo trudno jest wykonywać już dobrze swój zawód. Wiem, że są nauczyciele, którzy mają po półtorej etatu, ale to jest to ogromny wysiłek i na dłuższą metę na pewno będzie to kosztem jakości nauczania.
Czyli radykalnego podniesienia pensum za pana ministrowania nie będzie.
Ja nie jestem zwolennikiem tego, aby nauczyciele traktować jak pracownika każdej innej dziedziny, aby na przykład byli poddani tylko i wyłącznie kodeksowi pracy, bo i tak pomysły się zdarzały. To jest zawód specyficzny, który musi mieć swoje rozwiązania, swoją pragmatykę zawodową, tak jak i inne zawody, na przykład służby mundurowe, sądownictwo i tak dalej, mają swoje rozwiązania prawne i to samo musi pozostać w przypadku nauczycieli. Dziś ta ustawa nazywa się Kartą Nauczyciela, natomiast możemy rozmawiać o zapisach tej ustawy, także możemy rozmawiać oczywiście o nazwie, bo z mojego punktu widzenia nazwa jest czymś drugo- czy trzeciorzędnym, ważniejsze są zapisy, które są w ustawie.
A to zdaje się budzić największe emocje, mówi się o innych nazwach, ale mało się mówi o treści, co się powinno w samej karcie, czy jak ktokolwiek, czy to kontrakt będzie dokładnie, czy jakkolwiek to nazwiemy.
W 100% się z panem zgadzam. Ważniejsze są zapisy realne, a nie nazwa ustawy.
To co się powinno w realnych zapisach zmienić, żeby pan minister był szczęśliwy?
Chciałbym, żeby to były zapisy, które będą motywowały nauczycieli do pracy, ale jednocześnie pozwalały im pracować w takim wymiarze, który zapewni dobrą jakość edukacji.
W tym roku 6% podwyżki we wrześniu i to wszystko, jak rozumiem. Czy coś jeszcze?
To i tak jest dużo. Trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku to było 15%. Nigdy w trakcie jednego roku nauczyciele nie otrzymali aż tak wysokiej podwyżki. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości łącznie ponad 21% wzrostu wynagrodzeń. To bardzo dużo. Inne grupy zawodowe mogą nauczycielom pozazdrościć tak dużej skali podwyżek.
Emerytura wcześniejsza powróci, czy nie? Dla nauczycieli.
Wydaje się mało prawdopodobne, bo jak sprawdzaliśmy, mogłoby to objąć około 150 tysięcy nauczycieli, a jak państwo chyba sami także mówili na antenie, w niektórych dużych miastach troszkę brakuje nauczycieli, stąd ten problem mógłby się znacznie powiększyć. No i ogromne koszty dla budżetu wielomiliardowe.
Czyli tutaj żadnych marzeń, tak pan minister mówi nauczycielom, duże.
Mało realne, chyba że ktoś pokaże źródło finansowania tego ruchu.
To jeszcze jeden temat z Gazety Wyborczej, jakoś tak, nie wiem, czy słusznie.
Ulubiona gazeta?
Nie, to pan minister tutaj, była złośliwość, proszę nie kontynuować, ale tekst jest ciekawy, 7. strona, likwidują małe szkoły, kuratorzy częściej godzą się na likwidację małych szkół wiejskich, do tej pory robili to niechętnie, bo wykończenie gimnazjów miało nie osłabiać podstawówek, wytrzymaliśmy ile mogliśmy, teraz musimy likwidować, mówią samorządowcy.
To wszystko zależy od konkretnego przypadku. Rzeczywiście trudno znaleźć uzasadnienie dla funkcjonowania szkół, w których jest po kilkanaścioro dzieci, bo te dzieci mają potem problemy, gdy przejdą do kolejnego etapu edukacji, także z kontaktami z rówieśnikami. Natomiast na pewno będziemy zdecydowanie przeciwni likwidacji większych szkół, na przykład około setki dzieci, bo i takie sygnały już do nas docierają i kuratorzy mają wyraźny sygnał, że ta polityka w tych wypadkach będzie podtrzymywana. Natomiast mają rozpatrywać każdy przypadek oddzielnie, zbadać też, jakie są warunki nauki w innych szkołach, jak jest z dowozem, no jaka także jest postawa rodziców lokalnych społeczności, bo od tego także dużo zależy. Trzeba pamiętać, że te małe szkoły są też takim centrum życia kulturalnego, życia społecznego na terenach wiejskich.
I tu też wchodzi rola z samorządu, na ile panu tutaj się udaje rozmawiać z samorządami. Część samorządów jest krytyczna wobec rządu, to się także pewnie przenosi na rozmowy wokół edukacji.
To prawda. Część polityków w samorządzie to są politycy związani z partiami opozycyjnymi. Bez względu na to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości by zrobił, to będą zawsze krytyczni, bo są politykami opozycji. Natomiast staram się rozmawiać z samorządami. Z każdą z korporacji spotkałem się już kilkakrotnie. Chcemy kontynuować te rozmowy w ramach zespołu trójstronnego, gdzie będą przedstawiciele zarówno samorządów terytorialnych, jak i związków zawodowych i rozmawiać o tej tak zwanej pragmatyce zawodowej, systemie wynagrodzenia i finansowania oświaty.
Na ile to jest podzielone finansowanie? Na ile pan minister dokłada do szkół z pieniędzy rządowych, a na ile samorządy muszą się dokładać?
To trzeba przypomnieć podstawowe dane. Subwencja oświatowa na rok 2020 to prawie 50 miliardów złotych. Szacuje się, że całe wydatki na system edukacji...
I to są z budżetu centralnego do samorządów?
Tak jest. Całe wydatki oświatowe to około 70 miliardów złotych. Trzeba także do tego dodać kilka miliardów złotych na subwencje dla sześciolatków oraz dotacje dla przedszkoli. Łącznie więc będzie to 50 kilka miliardów złotych. Kilkanaście miliardów to są pieniądze, które samorządy dodatkowo inwestują, bo ja wolę określenie inwestują, a nie dokładają. Ponieważ oświata nie jest tylko i wyłącznie kosztem, ale także naszą inwestycją na przyszłość. Im lepiej wykształcimy kolejne pokolenia Polaków, tym nam dorosłym w tej chwili będzie się lepiej żyło za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat. Polski system edukacji w porównaniu z innymi państwami Europy czy świata ma się całkiem nieźle, choćby ostatnie badania PISA pokazują, że polscy nastolatkowie są w gronie tych najlepiej zdających te testy. Aczkolwiek trzeba wyraźnie powiedzieć, że sam test PISA nie mówi jednoznacznie o tym, czy system edukacji jest bardzo dobry, czy zły.
Ostatnio Finlandia, zdaje się, obsunęła w tych testach PISA.
Tak, to prawda.
Dla polityków opozycji wymarzony system edukacji.
To podobno tak, aczkolwiek moim zdaniem nie da się automatycznie przesunąć rozwiązań ustawowych, organizacyjnych z jednego państwa do drugiego, tak jak rozwiązania dotyczące systemu prawnego, sądownictwa i wielu innych są specyficzne, są związane z jakąś tradycją i nie da się czysto mechanicznie przesunąć rozwiązań z innych państw.
Też w edukacji jeden temat. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, zajął się sprawą, aby w szkołach wprowadzić edukację klimatyczną. Teraz trwa konferencja w Davos, tam już klimat jest odmieniany przez wszystkie przypadki. W polskich szkołach będą lekcje o klimacie?
Ekologia, klimat są już od kilku lat w podstawach programowych w polskich szkołach. Ta tematyka jest poruszana na lekcjach geografii, lekcjach biologii i kilku innych przedmiotów. Nie widzę potrzeby, by tworzyć oddzielny przedmiot. Nauczyciel w ramach autonomii ma prawo więcej czasu poświęcić choćby na tego typu tematykę, jeżeli uzna, że jest to potrzebne.
Przejdźmy do tematów politycznych na koniec naszej rozmowy i historycznych. Jest skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie wojewody w sprawie ulicy imienia majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki w Białymstoku. Rada Miejska upiera się przy tym, aby nie było ulicy majora Łupaszki w Białymstoku.
No i znowu mamy do czynienia z takim politycznym działaniem samorządu. Samorząd białostocki zdominowany jest przez PO i radnych prawosławnych i to oni wyszli z inicjatywą, aby znieść nazwę ulicy polskiego bohatera majora Zygmunta Szendzielarza. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie temu się próbowało przeciwstawić, ponieważ niestety mamy mniejszość w Radzie. Nie mogliśmy zmienić uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Wojewoda uznał, że jest to uchwała, która jest niezgodna z prawdą historyczną i na tej podstawie unieważnił uchwałę. Mimo to radni Platformy związani z prezydentem Truskolaskim, czyli z Grupą Nowoczesnej oraz Platformą, podjęli uchwałę o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uważamy, że to jest bardzo niedobre działanie. To jest próba nawiązania do takiej narracji komunistycznej. Komuniści próbowali żołnierzy wyklętych, żołnierzy podziemia antykomunistycznego przedstawiać jako bandyci i dziś nawet Platforma Obywatelska niestety w tę narrację się wpisuje. Wydawało mi się, że robią to głównie postkomuniści. Ostatnie wypowiedzi Czerzastego na temat Armii Czerwonej i jej rolę w tak zwanym wyzwalaniu Polski po II wojnie światowej, ale widać, że niestety Platforma dla zysków politycznych, tak przynajmniej postrzegają, potrafi także rewidować historię. Smutne.
Bo ta informacja o decyzji Rady Miasta, zdaje się, z listopada, dobrze pamiętam, to był taki najważniejszy sygnał, że coś się w naszej historii, w naszej polityce historycznej zmienia, że są partie mainstreamowe, które mówią, to nie są nasi bohaterowie.
To smutne, że dla jakichś celów politycznych partie polityczne próbują rewidować historię i inaczej przedstawiać prawdę historyczną. Z mego punktu widzenia i z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, żołnierze antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej są bohaterami, o których należy pamiętać i ich czcić. Stąd była inicjatywa radnych Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku, aby nadać nazwę jednej z ulic właśnie imieniem majora Zygmunta Szendzielarza w Opolu.
Kiedyś to nie budziło wątpliwości także polityków Platformy, bo oni też się pod tym swego rzeczu podpisali teraz.
To prawda, ale politycy Platformy przeszli dosyć dużą ewolucję od początku swojej partii do dnia dzisiejszego. Kiedyś dawno często mówili o korzeniach solidarnościowych, antykomunistycznych. Dzisiaj z tym antykomunizmem mają już niewiele wspólnego.
Żołnierze wyklęci w szkołach jakoś będą teraz bardziej obecni. To się jakoś przełoży na tym, żeby tą próbę rekonkwisty, swoistej rekonkwisty komunistycznej na naszej historii zatrzymać, także w edukacji.
Tematyka oporu przeciwko komunistom jest obecna w podręcznikach historii, w podstawach programowych. Nauczyciele muszą zwracać na to uwagę, przypominać, kto był bohaterem, czyli żołnierze podziemia, a kto zdrajcą, mam tu na myśli komunistów, i tu niczego nie zmieniamy. We współpracy z IPN-em będziemy także prowadzili szereg akcji propagujących żołnierzy wyklętych. Na pewno wokół 1 marca będzie dużo inicjatyw, także i w szkołach.
Panie Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję również.